Moje drogie siostry, chciałbym na początku przekazać serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia z pierwszego zboru chrześcijan baptystów z Katowic, gdzie byłem tydzień temu na konferencji i na niedzielnym zgromadzeniu też zwiastowałem Boże Słowo. Chciałbym dzielić się słowem pańskim, tak jak też to czyniłem na tej konferencji, z księgi proroka Jonasza. Dzisiaj mam przeczytał fragment z Ewangelii Mateusza. I Pan Jezus powiedział, że żaden inny znak nie będzie dany, jak jedynie znak proroka Jonasza. Żeby zrozumieć, na czym polega ten znak, musimy poznać treść księgi Jonasza. I dlatego dzisiaj chciałbym czytać pierwszy rozdział tej księgi. Ale zanim przejdziemy do fragmentu Słowa Bożego, kilka słów wstępu na temat Jonasza i na temat tej księgi. To znaczy imię Jonasz. Jonasz ma bardzo ciekawe imię, to imię znaczy gołąb. I wiemy, że gołąb jest symbolem niewinności i czystości. W Starym Testamencie gołąb, synowialica, składany był na ofiarę w świątyni Pana. Tak było w przypadku Pana Jezusa Chrystusa, kiedy minęły dni oczyszczenia Marii, razem z Józefem przyszli do Jerozolimy, aby złożyć ofiarę Panu zgodnie z nakazem zakonu mojżeszowego. I wiemy, że to byli biedni ludzie, dlatego nie stać ich było na ofiarę z barana. Złożyli ofiarę właśnie biednych, z synogalic, z tych gołąbków. Wiemy również, że gołąb jest symbolem Ducha Świętego. Kiedy Pan Jezus został ochrzczony, wiemy, że w tym czasie modlił się i otworzyły się niebiosa i rozległ się głos Boga Ojca z niebios. Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam zupełne upodobanie. I wtedy stąpił na Niego Duch Święty w postaci gołębicy. Tak więc gołąb jest symbolem Ducha Świętego, ale również jest symbolem charakteru człowieka wierzącego. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, w wersecie 16, że Pan Jezus mówi do swoich uczniów: posyłam was jak owce między wilki. I w tym momencie tak na marginesie możemy sobie pomyśleć, a jak przyszedł Pan Jezus na ten świat? On przyszedł jako baranek. A nas posyła jako owce. Mamy iść w tym samym duchu. Mamy iść utożsamieni z Chrystusem między ludzi tego świata, którzy będą wrogo nastawieni. Będą jak wilki. Ale my mamy być roztropni jak węże, a niewinni jak gołębic. A więc gołąb jest symbolem charakteru człowieka wierzącego. W jakich czasach żył prorok Jonasz? Jonasz żył w czasach królów judzkiego Amasjasza i króla izraelskiego Jeroboama II. O tym czytamy w II Księdze Królewskiej w rozdziale 14. W tym to rozdziale jest to jedyny fragment, jedyny werset, który poza księgą Jonasza wspomina o proroku Jonaszu. I dlatego też w tej drugiej księdze królewskiej, w rozdziale 14, czytamy, w tym trzecim wersecie, w 15 roku panowania Amasjasza, syna Joasza, króla judzkiego, objął władzę królewską w Samarii Jeroboam, syn Joasza, króla izraelskiego, a panował 41 lat. Tutaj jest kilka słów wyjaśnienia. Pamiętamy, że po panowaniu króla Salomona jego królestwo rozpadło się, zostało podzielone na dwie części, na północne królestwo izraelskie ze stolicą w Samarii i południowe królestwo judzkie ze stolicą w Jerozolimie. To były dwa osobne królestwa. I prorok Jonasz prorokował w tym północnym królestwie, właśnie za panowania Jeroboama II, o którym tutaj czytamy. I ten król czynił to, co złe w oczach Pana. Nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, to był Jeroboam I, które on wciągnął Izraela. Lecz przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat, aż do Morza Stepowego, zgodnie ze słowem Pana Boga Izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gath-Hefer. I ten właśnie 25 werset to jest jedyne miejsce, o którym wspomniany jest prorok Jonasz. Gdzie znajdowała się ta miejscowość Gath-Hefer? To nie była duża miejscowość, znajdowała się, była położona kilka kilometrów na północny zachód od dzisiejszego Nazaretu. Na obszarze, który za czasów Jozuego był przydzielony dla plemienia Zebulona. Zebulon był jednym z 12 synów Jakuba, Izraela. I teraz przypomina mi się rozmowa, jaką miał Nikodem, ten, który w nocy przyszedł do Pana Jezusa i rozmawiał z Nim. Nikodem miał rozmowę z faryzeuszami. I faryzeusze poddali wątpliwość, czy Pan Jezus Chrystus to jest ten obiecany prorok, o którym mówił Mojżesz, że proroka jak ja wzbudzi wam Pan Bóg spośród braci waszych, jego słuchać będziecie we wszystkim. W Ewangelii według Jana w 7 rozdziale czytamy w 7 rozdziale w 40 wersecie. Wtedy niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli, to jest naprawdę prorok. Kiedy oni powiedzieli, to jest naprawdę prorok, mieli na myśli tego proroka, o którym mówił Mojżesz, zapowiadając przyjście Mesjasza. Inni mówili, to jest Chrystus. Chrystus, czyli pomazaniec Boży. I jeszcze inni mówili, czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Mieli problem, ponieważ Jezus był znany jako Jezus z Nazaretu, mimo że urodził się w Betlejem. To nie mówił, nikt o nim nie mówił Jezus z Betlejemu. Wszyscy mówili Jezus z Nazaretu. I zresztą czytamy tak, Jezus Nazareński, król żydowski, taki był jego napis na krzyżu, który Piłat kazał umieścić. Jezus z Nazaretu. Czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejem, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? I rzeczywiście tak się stało. Pan Jezus urodził się w Betlejemie, ale mieszkał potem w Nazarecie. I potem od 50 wersetu czytamy, rzekł do nich Nikodem, do faryzeuszy, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z igrona, czy zakon nas sądzi człowieka, jeżeli go pierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiadając mu, rzekli, czyli ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. I jak możemy rozumieć ten werset? Możemy go rozumieć dwojako. Jeden, kiedy oni mówili, że prorok, a więc ten konkretny prorok, który Mojżesz mówił, rzeczywiście nie urodził się w Galilei, urodził się w Betlejemie. Natomiast, jeżeli weźmiemy to słowo prorok w ogólnym sensie i powiemy, no, że żadnego proroka nie było z Galilei, no to w tym momencie faryzeusze nie mieli racji, no bo akurat Jonasz był prorokiem z Galilei. I kiedy myślimy o poselstwie księgi proroka Jonasza, to chcę zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Pierwsza to jest taka, w tej księdze Pan Bóg jest przedstawiony jako Bóg wszystkich ludzi, wszystkich narodów. On jest nie tylko Bogiem Jonasza, jest nie tylko Bogiem Żydów, narodu, który Pan Bóg wybrał, ale jest Bogiem wszystkich narodów, ponieważ w tej księdze czytamy o Niniwie, o narodzie asyryjskim, na którym Pan Bóg okazał wielkie zmiłowanie. Ostatni werset tej księgi Jonasza mówi, to są słowa samego Boga, a ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta. Pan Bóg chciał okazać swoje zmiłowanie. I dzisiaj czytaliśmy z listu do Rzymian, ale w tym samym liście, w rozdziale trzecim, w wersecie 29, apostoł Paweł napisał, czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest. I pogan. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Pan Bóg zbawia i Żydów, i nie Żydów w taki sam sposób przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. I w Starym Testamencie mamy przykłady tego, że Pan Bóg pokazywał Izraelowi, że jest także Bogiem i innych ludzi z innych narodów, chce nad nimi okazać swoją łaskę, chce ich uratować, chce ich zbawić, oczekuje tylko wiary. Pamiętacie Rahab w Jerychu? To była poganka, ale ona uwierzyła Bożemu Słowu. I Jerycho zginęło, ale ona i jej dom ocalał. Czytamy w księdze Rut o Rut Moabitce. Ona była z Moabu, z pogańskiego kraju, a jednak ona uwierzyła żywemu Bogu. Uwierzyła Jego Słowu i mogła powiedzieć do Noemi, Bóg Twój, Bóg mój. To Pan Bóg Izraela stał się jej osobistym Bogiem. Mamy przykłady, takie jak Naaman, z Asyrii, dowódca wojsk, potężny generał, wykształcony, mądry człowiek, bogaty, wpływowy i chory. I tylko Bóg Izraela mógł go uratować. I uratował go, bo on uwierzył słowu proroka Elizeusza. Uwierzył słowu Bożemu. A więc mamy przykłady w Starym Testamencie, że Pan Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi. I poprzez księgę Jonasza Pan Bóg chce pokazać, że ma plan zbawienia także dla nie Żydów. Ma plan zbawienia dla pogan. I ten plan został zrealizowany, kiedy Pan Jezus przyszedł na ten świat i umarł za grzechy nasze, tak jak o tym śpiewaliśmy pieśni dzisiaj. On umarł za, nie tylko za grzechy tego narodu, do którego przyszedł, swojej własności, ale umarł za grzechy wszystkich ludzi, także twoje i moje grzechy. I dlatego może być Zbawicielem także i naszym. Ale musimy też mieć tę świadomość. Tak jak Pan Bóg uratował Jonasza przed niechybną śmiercią w tej księdze, jest to opisane, tak widzimy, że Pan Bóg pragnie zbawić każdego człowieka. I o tym potem apostoł Piotr napisał w swoim liście, że Pan Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania, do poznania prawdy, do zbawienia. Pan Bóg tego pragnie. To jest Boże pragnienie i On chce zbawiać indywidualnie. Każdego z osobna. Nas jak tu jesteśmy, każdy z nas może powiedzieć inne świadectwo, ale skutek jest ten sam, że kiedy upamiętaliśmy się z grzechu i wyznaliśmy ten grzech Bogu i uwierzyliśmy Panu Jezusowi, że On umarł za grzechy nasze na Golgocie, i złożyliśmy w Nim swoją ufność. Wtedy On przebaczył nasze grzechy, Jego krew oczyściła serca nasze i my staliśmy się Bożą własnością i mamy prawo nazywać się dziećmi Bożymi. To jest wielki przywilej, jaki jest naszym udziałem. Kiedy czytamy księgę proroka Jonasza, można ją czytać w trzech różnych aspektach. Pierwszy aspekt to jest taki literalno-historyczny i ja dzisiaj o tym będę chciał mówić. Jonasz jest tutaj obrazem nieposłusznego zwiastuna Bożego poselstwa, którego Pan Bóg musi przeprowadzić przez doświadczenie, przez upamiętanie, aby móc go użyć. Przykład inny, czy aspekt inny, to jest aspekt alegoryczny. Jonasz jest tutaj typem nieposłusznego Izraela, którego Pan Bóg musi złamać, by móc go użyć dla swojej chwały w przyszłości. I tak się stanie. Przyjdzie czas wielkiego ucisku. Biblia mówi, że jest to czas utrapienia Jakuba. Czas i okres wielkiego ucisku to będzie okres wielkiego prześladowania narodu żydowskiego. I Pan Bóg będzie musiał ich przeprowadzić przez ten piec utrapienia po raz kolejny, aby ich złamać. Kiedy przyjdzie Pan Jezus po raz drugi na ziemię, wtedy nastąpi narodowe upamiętanie Izraela. Wtedy zobaczą, kogo przebadli. Wtedy będą mogli wyznawać, że Jezus Chrystus jest Panem, że jest ich Mesjaszem i nawrócą się całym sercem do Pana, kiedy zobaczą Pana Jezusa Chrystusa, siedzącego na tronie w Jerozolimie. Ale też jest prorocki aspekt tej księgi prorocki, w sensie mesjaniczny. Jonasz jako obraz Pana Jezusa w Starym Testamencie. I dlatego Pan Jezus powiedział, że nie będzie znany żaden inny znak, jak tylko znak proroka Jonasza. I w tym momencie Pan Jezus nie tyle utożsamia się ze słowami proroka Jonasza, co z jego przeżyciem, z tym, przez co on przeszedł. I czy dlatego też znak Jonasza to jest podwójny znak. Ja chciałbym z Ewangelii Mateusza o tym przeczytać, z 12 rozdziału. Dziś akurat nie będziemy na ten temat mówić, ale chcę przynajmniej wspomnieć. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, w wersecie 40, czytamy: albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba, bardzo nie lubię tego wieloryba tutaj, bo to była nie wieloryb, tylko wielka ryba. No ale przetłumaczyli jako wieloryb tak tradycyjnie. Jeszcze raz. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. A więc to, co przeżywał Jonasz, to się z nim działo, kiedy on był we wnętrzu wielkiej ryby. To jest obraz tego, co ma się wydarzyć w życiu Pana Jezusa. To jeszcze było przed ukrzyżowaniem. On miał umrzeć, zostać pogrzebany, ale trzeciego dnia powstać z martwych. I to jest właśnie ten znak Jonasza. Znak śmierci, pogrzebu i powstania z martwych. Ale jeszcze dalej, w następnym wersecie czytamy: mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Pan Jezus jest większy niż Jonasz. I to jest właśnie ten kolejny znak. Znak, że na zwiastowanie Bożego Słowa przez Jonasza ludzie masowo upamiętali się w Niniwie, w tym wielkim mieście. A kiedy zwiastował Słowo od Pana, sam Pan Jezus Chrystus, nie wierzyli w Niego. Nie chcieli się upamiętać. I dlatego Pan Jezus powiedział, kiedy przyjdzie sąd, to ci ludzie z Niniwy będą świadczyć przeciwko Żydom z czasów Pana Jezusa, którzy nie chcieli uwierzyć w Niego jako Mesjasza posłanego od Boga i spowodują ich potępienie. A to jest więcej niż Jonasz. To jest sam Boży Syn, który zwiastuje Boże Słowo. I my dzisiaj miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał pojednajcie się z Bogiem. To jest nasze wezwanie. Jak można upamiętać się, jak można pojednać się z Bogiem? Tylko poprzez upamiętanie i przez wiarę. Nie ma innej możliwości. To też tak na marginesie powiedzieć nam, że Księga Jonasza czytana jest w całości w czasie nabożeństwa w synagodze w Jom Kippur. To jest dzień pojednania z Bogiem. Najważniejsze święto żydowskie. I Żydzi czytają Księgę Jonasza, mimo że ta księga nie jest całą Izraelu. Tylko o Niniwie. Ta księga jest o upamiętaniu pogan, a nie Żydów. A jednak czytają tę księgę, ponieważ w tej księdze powiedziane jest, jaki jest Pan Bóg. I Jonasz o tym mówi w 4 rozdziale, w wersecie 2. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Żałuje nieszczęścia, chce cofnąć swój sąd. Taki jest Pan Bóg. Dlaczego Żydzi czytają tę księgę, swoje najważniejsze święto? I my jako chrześcijanie powinniśmy znać tę księgę, ponieważ apostoł Paweł napisał, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. Mamy się coś z tej księgi dla swojego życia nauczyć. Ta księga mówi o grzechu wobec Boga. Ta księga mówi o ludzkiej odpowiedzialności przed Bogiem. Ta księga mówi o Bożym sądzie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale też mówi o tym, że Pan Bóg daje czas na upamiętanie. W przypadku Niniwy to było 40 dni Pan Bóg im dał. Znaczy 40 dni do zburzenia Niniwy. Macie czas, aby się upamiętać i odwrócić od złego postępowania. I ta księga mówi o Bożym miłosierdziu i o przebaczeniu grzechów i o wielkiej Bożej łasce. Czy Pan Bóg się zmienił? Czy Pan Jezus się zmienił? Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki jest ten sam. I Pan Bóg też się nie zmienił. I Jego Słowo też się nie zmieniło. Ewangelia jest w dalszym ciągu. Tak jak w pierwszym wieku, z czasów apostoła Pawła, tak i dzisiaj. Mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem i Greka, czyli nie Żyda. I możemy powiedzieć, dla Polaka również. I dla Rosjanina, i dla Niemca, i dla kogokolwiek innego, kto zechce uwierzyć. Chcielibyśmy przeczytać pierwszy rozdział tylko z tej księgi i w skrócie omówimy ten rozdział. Księga Jonasza, pierwszy rozdział, strona 986. Widzę wasze. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana w tej treści. Stań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wyszedł przed na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś szedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego, dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego, szybko, rzućmy los, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego, powiedz, że nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście? Jakie jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? Z którego ludu jesteś? I odpowiedział im, jestem Hebrajczykiem. Czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był, powiedział, rzekli do niego, dlaczego to uczyniłeś? Na to rzekli do niego, co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo może im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a może uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc, o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Niech Pan Bóg przyda swoje błogosławieństwo do przeczytanego fragmentu słowa Jego. O czym jest Księga Jonasza? Ona nie jest o tej wielkiej rybie. Chociaż o niej czytamy 4 razy w tej księdze. Ani nie jest o wielkim mieście Niniwa. Choć i to miasto wymienione jest 9-krotnie w tej księdze. Nie jest też o proroku Jonaszu. Chociaż jego imię wymienione jest 18 razy. Ja to cytuję za kimś, kto to policzył. Nie sprawdzałem tego. Możecie sami to sprawdzić. O kim jest ta księga? Ta księga jest o Bogu. Jaki jest Pan Bóg? O Jego działaniu. Pan Bóg jest wymieniony 38 razy w tej księdze. I dlatego, kiedy ludzie koncentrują się na Jonaszu, czy na tej wielkiej rybie, w tym momencie mijają się z celem tej księgi. Ta księga chce nam przedstawić, jak łaskawy i miłosierny jest Pan Bóg. Jak dobry, jak nierychły do gniewu, jak pełen łaski i miłości. Pan Bóg chce, abyśmy przez tę księgę poznali lepiej Jego samego. I dlatego widzimy, jeśli chodzi o Jonasza, Pan Bóg go powołuje. Boże powołanie jest zawsze osobiste. Pan Bóg kieruje swoje słowo konkretnie do tego człowieka. Doszło słowo Pana Jonasza. Wstań, idź do Niniwy. Pan Bóg powołuje przez swoje słowo. To jest kolejna zasada. Zawsze tak powołuje. Kiedy mnie powołał, pracował misyjnie, to wtedy też przemówił do mnie przez historię Gedeona z Księgi Sędziów. Ale ze względu na czas powiem o tym może innym razem. W każdym razie Pan Bóg mnie powołał przez to słowo, a potem dał mi jeszcze słowo zapewnienia, bo ja będę z tobą. Od razu to skojarzyłem z Ewangelią Mateusza, 28 rozdział, kiedy Pan Jezus mówi do swoich uczniów, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Czyńcie uczniami wszystkie narody. A więc jest konkretne powołanie, konkretne zadanie i obietnica. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni. Dokładnie tak jak było z Gedeonem, tak samo było z uczniami Pana Jezusa, tak samo jest i z nami. Pan Bóg osobiście powołuje do konkretnej służby przez swoje słowo i daje zapewnienie. Pracuj. Cóż, a ja będę z tobą i będę ci pomagać. Zwróćmy uwagę, że Pan Bóg zawsze powołuje w sposób jasny i wyraźny, że ta konkretne zadanie. Dla nas konkretne zadanie to jest zwiastowanie Ewangelii. I najlepiej zacząć od własnego domu, od własnego sąsiedztwa, od własnego miasta. Tak jak było z Ewangelią, najpierw w Jerozolimie, potem okręg Judzki, potem Samaria, a potem aż po krańce ziemi. Ale nie wszystkich Pan Bóg powołuje, żeby szli na krańce ziemi. Ale powołuje nas wszystkich do składania świadectwa tam, gdzie jesteśmy. I tak samo było w przypadku Jonasza. To było konkretne powołanie. Pan Bóg wyznacza miejsce służby. To była Niniwa. Wielkie i grzeszne miasto. Nie akurat Pan Bóg posyła razem z żoną do innego wielkiego, grzesznego miasta, które nazywa się Petersburg. Moja żona akurat jest teraz w Petersburgu. I Bóg wyznacza poselstwo. To jest poselstwo Ewangelii. Ono się nie zmieniło. Wezwanie do upamiętania z grzechów. I widzimy, Pan Bóg pragnie zbawić każdego grzesznika. No ale jak człowiek może uwierzyć, jeśli nie ma tego, kto by zwiastował? Jeżeli nie ma tego, który by przekazał tą dobrą nowinę. Jeśli chodzi o Jonasza, cała historia koncentruje się wokół czterech miast. Pierwsze miasto to jest miasto, z którego on pochodzi. Gat Hefer. To jest miejsce powołania. To tam Pan Bóg go powołał, by poszedł do Niniwy. Wprawdzie to miasto nie jest wymienione, wymienione w Księdze Królewskiej, ale tutaj w czwartym rozdziale, w drugim wersecie Jonasz mówi, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie, kiedy byłem w moim mieście. To tam Pan Bóg go powołał, aby poszedł do Niniwy. Ale czytaliśmy o Jafie. Jest to dzisiaj dzielnica Tel Awiwu. To już jest połączone miasto. W tamtym czasie to był port, Tel Awiwu nie było, ale Jaffa jako miejsce, jako miejscowość istniała. To był port nad Morzem Śródziemnym. Tam był właśnie statek, na który wsiadł Jonasz, aby uciekać przed Bożego oblicza. A więc Jaffa to jest miejsce ucieczki. Tarszysz to jest miejsce, miasto, gdzie chciał się udać Jonasz. Ono, to miasto położone było w dzisiejszej Hiszpanii. A więc zamiast iść na wschód, do Niniwy, Jonasz płynie na zachód, w zupełnie przeciwnym kierunku, do najdalej oddalonego miasta na krańce ówczesnej cywilizacji. Jak najdalej od miejsca swojego miejsca służby. A miejsce służby miało być miasto Niniwa. Więc cztery miasta, Gat Hefer, miasto powołania, Jaffa, miejsce ucieczki, Tarszysz, miejsce sprzeciwu wobec woli Pana. Nigdy tam nie dotarł Jonasz. Niniwa, miejsce służby. Wiemy, że tam Jonasz dotarł i działy się wielkie rzeczy, które Pan Bóg darował dzięki jego służbie. No ale Jonasz zbuntował się wobec Boga i zareagował zupełnie inaczej niż prorok Izajasz. Kiedy Pan Bóg pyta, kogo pośle, kto nam pójdzie, jak odpowiedział prorok Izajasz. Oto jestem, Panie, poślij mnie. Tutaj Pan Bóg chce posłać proroka Jonasza, a on mówi, Panie Boże, w swoim narodzie to ja mogę pracować, ale gdzieś tam do tych Asyryjczyków absolutnie nigdzie tam nie idę. I z ludzkiego punktu widzenia można byłoby zrozumieć Jonasza. Asyria była śmiertelnym wrogiem dla Izraela. Często były najazdy. Asyria nie uznawała Boga Izraela. Tu przychodzi prorok Boga Izraela, a oni powiedzą go, a my twojego Boga nie znamy, mamy swojego Boga, Dagona. I nam wystarczy. Niniwa była bezbożnym i bałwochwalczym miastem. I sam Jonasz był wrogą usposobiony do Asyryjczyków. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że w czasie II wojny światowej Pan Bóg przemawia do jakiegoś Żyda w Nowym Jorku i mówi, a teraz pojedź do Berlina i zwiastuj moje słowo przeciwko tym ludziom, że ich grzech jest wielki, żeby się upamiętali. I co by ten Żyd zrobił? Pewnie to samo, co Jonasz. Panie Boże, że mam tam już właśnie kogoś innego, ale to nie wiem. Wiecie, jeśli chodzi o Asyrię, to byli tacy naziści tamtych czasów. U nich nie było żadnego miłosierdzia. Jak podbijali jakiś naród, to przywozili tych jeńców, jak zwierzęta ich prowadzili w nocy, mieli wszczepione jakieś tam łańcuchy i tak ich prowadzili po to, żeby sobie urządzić takie igrzyska śmierci. Obdzierali ludzi ze skóry na żywo, wbijali na par, czaszek robili stosy, ludziom głowę obcinali. Straszne rzeczy. Nie chcę już się wdawać w szczegóły, ale to sobie tylko można wyobrazić. Do takich ludzi teraz idź i zwiastuj. Nic dziwnego, że wcale Jonaszowi się nie spieszyło. Ale Pan Bóg ma swój plan. Pan Bóg chce zbawić największych grzeszników. Dla Niego nie ma małych i wielkich grzeszników. Tylko są grzesznicy, którzy potrzebują zbawienia. Jego zbawienia. Ale ktoś musi im zwiastować Boże Słowo. Jonasz miał to uczynić. No ale kiedy potem w 4 rozdziale mówi do Pana Boga, ja wiedziałem, że Ty jesteś taki łaskawy i im przebaczysz, a ja wcale tego nie chciałem dla nich. Innym słowem, tutaj Jonasz oskarża Boga, Panie Boże, Ty jesteś zbyt łaskawy, zbyt miłosierny, za dobry jesteś. No dla nas to tak, ale dla tamtych? Oni tyle zła nam wyrzucili, a Ty im chcesz przebaczyć? Ale Pan Bóg nie jest człowiekiem. Jego myśli nie są jak ludzkie myśli. Jego drogi nie są jak nasze drogi. Pan Bóg chce zbawić każdego grzesznika, każdemu chce dać szansę na upamiętanie. Ale Jonasz powiedział nie. Uciekam. I kiedy Jonasz powiedział nie Bogu, zaczęły go spotykać same kłopoty. Dlaczego? Bo po pierwsze, jego nastawienie wobec woli Bożej było niewłaściwe. Był nieposłuszny. Wiecie, jeśli chodzi o Żydów, to jest taka generalnie zasada. Jeżeli jest jakiś Żyd, który trwa w woli Bożej, ją wypełnia, jest wielkim błogosławieństwem. Natomiast jeżeli będzie Żyd, który będzie się sprzeciwiał woli Bożej, będzie strasznym przekleństwem. Taka jest niestety zasada. A jak jest z nami chrześcijanami, dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Jeżeli człowiek wierzący nie trwa w woli Bożej, to staje się przyczyną nieszczęść i kłopotów dla innych ludzi. A przecież czynienie woli Bożej to duchowy pokarm. Pan Jezus powiedział o tym w Ewangelii Jana w 4 rozdziale. Ja mam pokarm, o którym wy nie wiecie, a tym pokarmem jest właśnie czynienie woli Bożej. I to czynienie woli Bożej oświeca człowieka. Pan Bóg też wyposaża we wszystko, co jest potrzebne do wykonania Jego woli. O tym czytamy dzisiaj do Hebrajczyków w 13 rozdziale, na końcu tego rozdziału. Jego nastawienie wobec okoliczności było też takie niewłaściwe. Jonasz znalazł okręt z jachty płynący do Tarszyszu. I miał dość pieniędzy, żeby zapłacić za daleką podróż i uciekał do Bożego oblicza, jak ktoś powiedział, uczciwie zapłacił za bilet, ale nawet wydawałoby się z ludzkiego punktu widzenia, no jest okręt, akurat płynie do Tarszyszu, to znaczy, że wszystko jest w porządku ze mną, wcale nie w porządku. Okoliczności, nawet jeżeli wydają się być sprzyjające, nie są potwierdzeniem tego, że Pan Bóg błogosławi. Bo akurat w tym wypadku Jonasz był nieposłuszny woli Bożej. Ale na tym statku tak głęboko spał Jonasz, że nawet sztorm go nie obudził. No czasami niektórzy mają taki głęboki sen. Ale też jego nastawienie wobec pogan. Izrael miał być światłością dla narodów. Takie było zadanie. Miał pomóc pogańskim narodom poznać żywego i prawdziwego Boga. Ale Jonasz wolał zostawić ich w duchowej ciemności. Lepiej, żeby Niniwa była zniszczona. No ale my mamy wielkie posłannictwo i też czy chcemy, żeby to wielkie miasto Łódź zostało zniszczone, czy lepiej, żeby się ludzie nawrócili. To jest nasze zadanie, dlatego nas Pan Bóg tutaj umieścił. Co utracił Jonasz, kiedy okazał się nieposłuszny powołaniu Bożemu? Po pierwsze, utracił słowo od Pana. Pan Bóg do niego nie mówi. Wcześniej mówił do niego, ale kiedy Jonasz powiedział nie, zaczyna uciekać. W tym rozdziale nie czytamy więcej, żeby Pan Bóg przemówił do Jonasza. Słowami. Przemawiał do niego w inny sposób. Przemawia do Jonasza przez swoje działanie. Przez doświadczenie, i to wielkie doświadczenie. Przez burzę, przez silny wiatr, przez deszcz, przez pioruny. Pan Bóg pokazuje swoją wielką moc. Pokazuje swój gniew. I wtedy Pan Bóg nie przemawia przez swoje słowo, ale przez działanie. Bóg nawet mówił do Jonasza przez tych pogańskich żeglarzy. I to jest naprawdę smutne, kiedy czasami wierzącego człowieka musi napomnieć niewierzący człowiek, żeby wrócił do właściwego postępowania. Ja też przeżyłem takie coś w swoim życiu, kiedy byłem w wojsku. Podeszło do mnie dwóch właśnie innych żołnierzy i zadali mi to pytanie, to ty jako wierzący człowiek możesz coś takiego robić? A ja się tam wymigałem od jakiejś pracy i na nich spadło. I oni musieli zamiast mnie to zrobić. I to słowo mnie wtedy osądziło. I napomniało, czy ja mogę w ten sposób postępować. Utracił duchową moc. On spał. On nic nie robi. Jest na dnie okrętu, najniżej jak tylko to możliwe i śpi głębokim snem, twardym snem w czasie burzy. Nic go nie obchodziło, co dzieje się wokół. I to jest to, kiedy człowiek nie trwa woli Bożej, to przestaje go interesować. I sprawy zboru, i co się z innymi dzieje, co się wokół dzieje. Nic go nie obchodzi. Jest obojętny. Żeglarze ogarnęło przerażenie. Oni nigdy nie przeżyli takiej burzy w swojej całej karierze. Robili wszystko, żeby uratować statek, wyrzucić ładunek do morza, żeby uczynić okręt lżejszym. Jonasz nic nie robi. Zupełnie nic. Co więcej, 5-6 werset mówi nam o modlitwie, ale Jonasz nie modli się. Wszyscy żeglarze modlili się do swoich bożków, do swoich bogów. Jonasz się nie modli. Każdy wołał do swojego Boga. Każdy. Jest to podkreślone. A Jonasz śpi, nie modli się. I to jest kolejna rzecz. Ktoś powiedział, Jonasz przespał zebranie modlitewne. Kiedy człowiek wierzący nie trwa woli Bożej, wtedy też się nie trwa modlitwie. Wtedy go nie interesuje zgromadzenie modlitewne. Wtedy nie ma czasu na spotkanie się z innymi wierzącymi, żeby się modlić razem. On śpi. Jonasz nie mógł się modlić z powodu grzechu. Grzech jest przeszkodą dla modlitwy. Ten grzech trzeba wyznać. Dopiero wtedy człowiek może się modlić. Ale tutaj kapitan okrętu wzywa Jonasza do modlitwy. Dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. A Jonasz się nie modli. Dalej czytamy, że się dalej nie modli. Jonasz utracił świadectwo przez to. Przez swoje nieposłuszeństwo Bogu wprowadził nieszczęście na innych ludzi. Był prorokiem pańskim, ale nie miał żadnego słowa od Pana dla tych ludzi. Nie miał nic do powiedzenia. Utracił świadectwo wtedy, kiedy był nieposłuszny. Kiedy wrócił na Bożą drogę i trafił do Niniwy, wystarczyło jedno zdanie i tyle ludzi się upamiętało. I to będzie dla nas zachętą, abyśmy trwali w Bożej woli. Obudź się, który śpisz, napisał apostoł Paweł w liście do Efezjan. Jest to słowo skierowane do wierzących ludzi. Obudź się, który śpisz. To jest skierowane, a zajaśnieje ci Chrystus. Jest to lekcja dla wierzących ludzi. I ten Jonasza, opisany w tej księdze, to jest lekcja ostrzeżenia dla śpiących chrześcijan. Może wśród nas są też śpiący chrześcijanie. Zwróćmy uwagę, Jonasz spał w miejscu, który miał nadzieję, że nikt go nie zobaczy. Szedł na sam dół okręt. On nie był na pokładzie. On był głęboko schowany. Miał mu nikt nie przeszkadzać w niczym. On ma swoje życie, swoje problemy. Nikt mu głowy nie zawraca. Taki chrześcijanin śpiący, to się izoluje. To od razu widać. Nie trwa w społeczności. Jest gdzieś tam na marginesie. A za chwilę go już w ogóle nie ma. To jest taki śpiący chrześcijanin, który się chowa. I są czasami tacy, którzy chowają się. Boże, są obecni, ale tacy pochowani, że ich w ogóle nie widać. Nic się nie będą angażować. Niczym nie pomogą. Jonasz spał w miejscu, w którym nie mógł pomóc wykonać niezbędnej pracy. I nie byli zajęci pracą, ratowaniem tego okrętu. I ona się w nic nie angażuje. Nic zupełnie nie robi. I śpiący chrześcijanie nie angażują się w pracę dla Pana. Jonasz spał, gdy na pokładzie było spotkanie modlitewne. Ale Jonasz nie był na tym spotkaniu, bo on się nie modlił. Śpiący chrześcijanie nie przychodzą na spotkania modlitewne, bo nie mają potrzeby, żeby się modlić. Nie mają tego pragnienia. Jonasz spał, choć znajdował się w wielkim niebezpieczeństwie. Ale mu było to obojętne. I śpiący chrześcijanie nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa dla ich duchowego życia. Dlatego musi ktoś przyjść, kto powie: wstań, obudź się i módl się. I przyprowadź do porządku swoje życie. Jonasz spał, gdy inni ludzie potrzebowali świadectwa o tym żywym Bogu, który zesłał tak potężną burzę. Ale śpiący chrześcijanie nie są dobrym świadectwem. Oni nie mają żadnego świadectwa dla zgubionych ludzi, którzy potrzebują Ewangelii. Ci żeglarze chcieli dowiedzieć się, z czyjej winy spadło na nich to nieszczęście i los padł na Jonasza. Przy powieściach Salomona 16:33 czytamy: losem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana. I Pan Bóg im podpowiedział, z czyjej winy spotkało ich to nieszczęście. Żeglarze byli poganami. Ta wielka burza dała im zrozumieć, że ktoś na okręcie rozgniewał swojego Boga. Coś trzeba zrobić. Ale najpierw trzeba wiedzieć, kto to jest. Który to jest? Pan Bóg im to podpowiedział, że przyczyną nieszczęścia jest Jonasz. I wtedy żeglarze zadają szybko, może wszyscy naraz, pytania, o których tutaj czytamy w 8 wersecie. Jonasz już nie wie, komu ma odpowiadać, ale w końcu mówi: kim jest? Jestem Hebrajczykiem. Czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wiecie, w tamtych czasach, kiedy oni wierzyli w różnych bogów, to oni wierzyli w terytorialnych bogów. Że on na danym terytorium, to ten Bóg ma jakąś moc, ale gdzieś dalej to on już nie ma, bo tam jest inny. To tak jak czytamy w Starym Testamencie, kiedy myśleli, że Pan Bóg jest Bogiem dolin, ale nie gór, a Pan Bóg jest Bogiem dolin i gór. Na każdym miejscu jest Bogiem. Tak samo jeśli chodzi o morze i ląd. No to oni się przerazili. No to jest Pan Bóg, który ma moc nad morzem. A oni mają wielką burzę. I to jest rozgniewany Pan Bóg. No i co zrobić? Ale jeszcze bardziej się przestraszyli niż tej burzy słów Jonasza: uciekam przed Bogiem. I pytanie, rzekli do niego: dlaczego tu uczyniłeś? Ale czy można uciec przed Bogiem? Czy można ukryć się przed Bogiem? Czy jest takie miejsce, gdzie Pan Bóg nie będzie nas widzieć? Przeczytajcie Psalm 139, który to wyjaśnia. To jest to niemożliwe. Nawet jakby ktoś był na krańcu ziemi, czy na niebiosa wstąpił, czy do głębokości jakichkolwiek, wszędzie Pan Bóg jest. Nie można przed nim uciec. Dlaczego to uczyniłeś? Cóż za nagana. A potem rzekli, co poczniemy z tobą. Ciekawe, że nie zapytali się, co ty teraz zrobisz. Co my mamy z tobą zrobić? Co my mamy z tobą zrobić? Jezus mówi, wróćcie mnie do morza i może się uspokoi. No chyba oszalałeś. Mamy się pozbawić życia? Człowiek za burtą w czasie takiej burzy, w czasie sztormu, to jest pewna śmierć. Oni robili wszystko, żeby nie wypaść za burtę. I co więcej, ci ludzie zrobili wszystko, co było w ich mocy, żeby ocalić swoje życie, ale też życie Jonasza. Oni nie chcieli go wrzucać za burtę do morza. Weźcie mnie i wrzućcie do morza. Jonasz powinien zupełnie co innego powiedzieć w tym momencie. Jonasz powinien przyznać swoją winę i on to czyni, mówiąc, uciekam przed Bogiem, ale w tym momencie nie modli się i nie prosi o Boże przebaczenie. Nie mówi, zawracamy do Jachwy. On tego nie mówi. Nie ma nic takiego. On mówi, weźcie mnie i wrzućcie do morza. Dlaczego sam nie skoczy? Ale oni nie chcieli wrzucić Jonasza do morza. Chcieli dostać się do brzegu, ocalić swoje życie i jego. Do wszystkich sił użyli, żeby uratować życie tego jednego Jonasza. Pytanie jest, ile my sił chcemy użyć dla uratowania jednego zgubionego grzesznika. Wiecie, czasami to wymaga wielu lat. Teraz moja Ania jest w Petersburgu. Kilka lat temu zwiedziła jedną Żydówkę. Ona w grudniu będzie miała 93 lata. Odwiedziła ją chyba z 10 razy. I ona się nawróciła. A nawróciła się wtedy, kiedy modliła się o swojego syna i wielokrotnie się modliła, aż skorzystała z rady pomóc się do Jezusa, Mesjasza. Kiedy ona to zrobiła, Pan Bóg wysłuchał jej modlitwy. Ona przekonała się, że Jezus prawdziwie jest Mesjaszem, że Pan Bóg odpowiada na modlitwę i uwierzyła. Ostatnio, jak moja Ania odwiedziła ją i rozmawiały o śmierci Pana Jezusa, ona sama powiedziała, ale On żyje, On zmartwychwstał. Ona wierzy teraz w Mesjasza, który umarł za jej grzechy i który powstał z martwych, który jest żywym jej Zbawicielem. 93 lata. I w ostatniej telefonicznej rozmowie ona powiedziała, to tylko Pan Bóg tak do mnie posłał, żeby mi pomóc. A wiecie, jak to się stało? Dowiedzieliśmy się od innej Żydówki Tamary, że jest taka Sofia, 90 lat, a ponieważ jej pradziadek był Polakiem, ona by chciała się z kimś z Polski spotkać. No i Ania wykorzystała to. Jak ona się chce z kimś z Polski spotkać, proszę bardzo. I w ten sposób Pan Bóg otworzył drzwi jej domu. Wiecie, Pan Bóg otwiera drzwi, a jeżeli on otworzy, to nikt nie zamknie. I jest możliwość składania świadectwa, bo Pan Bóg chciał zbawić 90-letnią, ponad 90-letnią Sofię. Nigdy nie jest za późno, żeby przyjść do Pana po zbawienie. Ale, tak jak o tym będę mówił w przyszłości, Niniwy, Pan Bóg dał 40 dni, oni nie czekali 40 dni. Oni od razu się pamiętali. I dlatego naszym zadaniem jest mówić ludziom, że oto jest teraz czas łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Jutro do nas nie należy. Ono należy do Boga, ale do nas nie. Do nas należy dzisiaj. To dzisiaj, które nam Pan Bóg dał. Po wrzuceniu Jonasza do morza, morze przestało się burzyć. Nagle to się stało. To zupełnie jak kiedy Pan Jezus uśmierzył burzę na Morzu Galilejskim. Nagle nastała cisza. Ja tak rozumiem ten fragment Bożego Słowa. Oni byli jeszcze bardziej zdziwieni i przerażeni, jak wielką moc ma ten Bóg Jonasza. I co zrobili? ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę, czyli uczcili Boga, nie swoje bożki, już zostawili na boku tego żywego Boga. Wcześniej czytamy, że oni modlili się, wzywali Pana, o Panie, nie modlili się już do bożków, modlili się do żywego Boga. Teraz uczcili Boga przez złożenie ofiary. Jak oni to zrobili na tym okręcie, kiedy wszystko wyrzucili? Co oni ofiarą? Nie mam pojęcia, ale jest powiedziane, złożyli ofiary, czyli oddali chwałę Bogu za uratowanie. Uczynili śluby. Ten zwrot oznacza, że oni podjęli decyzję, że będą służyć temu Bogu. To był ich ślub przed Bogiem. Podsumowując ten rozdział dla nas. Czego o Bogu nauczyli się żeglarze i czego my nauczyliśmy się z tego fragmentu? Że jest jeden żywy i prawdziwy Pan Bóg. On jest stwórcą. On panuje nad przyrodą, którą stworzył, i nad losami ludzi. Ale ludzie są odpowiedzialni przed Nim za swój grzech. Tak jak Jonasz. On sądzi, ale i przebacza, bo jest sędzią sprawiedliwym. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jonasz grzeszył i obrazowo zginął w morzu. Kiedy go wrzucili do morza, to dla żeglarzy to była pewna śmierć. I w tym sensie Jonasz jest też obrazem Pana Jezusa, tym znakiem Jego śmierci. Jemu, żywemu Bogu, należy się chwała, bo On czyni, co zechce według swojej woli. Człowiek ma służyć temu Bogu. Tak jak ci żeglarze uczynili śluby, obiecali, że będą służyć Bogu i Jonasza. I widzimy ten wspaniały obraz Ewangelii. Jeżeli przeniesiemy to, to jest obraz pewien, ale jeżeli przeniesiemy to na Nowy Testament, to widzimy, że ci poganie nie zginęli, bo był pewien Żyd, który był gotów oddać swoje życie, aby oni mogli żyć. To był Jonasz. Ale był inny. Pan Jezus. Też Żyd. Ale który był gotów oddać swoje życie nie za kilkunastu czy kilkudziesięciu ludzi. Był gotów oddać swoje życie za wszystkich ludzi, bo on nie chciał, aby ktokolwiek zginął. Był gotów umrzeć także dla ciebie i dla mnie, dla twojego i mojego zbawienia. I dlatego jemu niech będzie chwała z naszych serc. Nie bądźmy śpiącymi chrześcijanami, ale czyńmy wolę Bożą, bądźmy dobrym świadectwem dla innych. Amen.